Najważniejsze wydarzenia polityczne, no i nie tylko, bo czasem zdarza się, że z pozoru zwykły wypadek samochodowy stanie się najważniejszym wydarzeniem politycznym, o którym można dużo mówić. Niestety mówi się o tym sporo, o tym będziemy rozmawiać, a także o reformie sądownictwa dzisiaj w programie o 14.10.
Gry polityczne.
Mariusz Rytel, dzień dobry. Jacek Żalek, poseł Polski Razem, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj w studiu gości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
I Arkadiusz Waszkiewicz, pełniący obowiązki regionalnego szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, panowie, jak panowie słyszą i czytają to, co dzieje się w związku z wypadkiem pani premier, to co sobie myślicie?
Wypada pani premier życzyć powrotu do zdrowia. Szczęśliwie wypadek nie okazał się aż tak poważny, by pani premier miała istotne problemy zdrowotne. Trzymam kciuki za szefową rządu. Natomiast kolejny wypadek z udziałem wysokiego przedstawiciela władzy wykonawczej pokazuje pewne wynaturzenia związane z funkcjonowaniem i państwa, i służb specjalnych, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość porobiło istotne czystki i w służbach, i w innych urzędach państwowych, wypełniając je partyjnymi nominatami, którzy nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie. Mam nadzieję, że takich sytuacji więcej nie będzie i Biuro Ochrony Rządu, jak i inne służby będą lepiej dbać o funkcjonowanie i bezpieczeństwo ważnych urzędników.
Panie pośle, dużo tych czystek?
Czy akurat BOR to była jedna z nielicznych służb, która w sumie zachowała całą strukturę poza kierownictwem i to też z uwagi na pewne zmiany.
Z tych informacji, które wiemy, kierowca pracował od 2004 roku w Biurze Ochrony Rządu. Tam się nie znajduje, nie znalazł z ulicy, bo dostać się do BOR-u to trzeba przejść odpowiednią procedurę. Samochód był nowy.
Mam wrażenie, że tutaj troszeczkę kolega wyręczył tych, którzy chcą radykalnych zmian w tych wszystkich instytucjach, które zastaliśmy w takim stanie, jakie zastaliśmy. A akurat właśnie BOR był taką instytucją, która z uwagi na potrzebę profesjonalizmu w sumie poza samym kierownictwem nie zostało w ogóle tknięte i ten właśnie to, o czym mówi pan redaktor, ten kierowca bardzo doświadczony, który próbował uniknąć tego wypadku z samochodem Cinquecento, jest doświadczonym i absolutnie chyba też prowadził samochód poprzedniego prezydenta, zatem
trudno tutaj... Seicento, właśnie tak, Seicento, zerkam tak na obrazki, które się pojawiają w telewizorze, który wraca do
nie zmienia tematu. To faktu, że był to jest na szczęście, dzięki Bogu, nikomu się nic poważnego nie stało, doświadczony kierowca. Zatem należy zadać pytanie, czy był to nieszczęśliwy po prostu wypadek, którego przewidzieć nie sposób, czy też mamy się doszukiwać w tym na jakiegoś działania złej woli ze strony niektórych funkcjonariuszy, jakby chcieli niektórzy. Moim zdaniem nie ma tutaj, nie sądzę, żeby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo najważniejszych osobistości życia publicznego były zaangażowane w jakieś niecne działania.
No, ale może członkowie rządu jakoś jeżdżą za szybko, szybciej niż inni.
W tej konkretnej sytuacji faktycznie nie dopatrywałbym się braku kompetencji odpowiednich funkcjonariuszy. Natomiast odnosiłem się do sytuacji ogólnej, kiedy to na przykład prezydent w ubiegłym roku jechał samochodem, w którym była wykorzystywana zużyta opona, która pękła nieco ponad chyba 2 tygodnie temu minister Macierewicz w drodze Toruń-Warszawa się również rozbił. To jest sytuacja, jest nagminna. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie kontynuowało budowania państwa z tektury zapoczątkowanej przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe.
Tylko wydaje mi się, że trzeba znać proporcje. W sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z wypadkami z pijanymi borowcami, którzy odwozili prezydenta Komorowskiego zresztą przez nasze województwo do ruskiej budy, to wówczas media nabierały wody w usta. A dzisiaj próbuje się wyolbrzymić fakty, na przykład, że opona, która była przed rokiem, ta felerna opona, która pękła w aucie prezydenta, miała rok i ona była jeszcze na gwarancji, więc ona nie była zużyta, więc ona nie miała prawa z punktu widzenia tych zabezpieczeń, które daje.
Trudno na każdą podróż kupować nowy komplet opon.
No, ale nawet nie było takiej potrzeby, bo te wymogi ona spełniała, zatem to po prostu no, jest nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Sytuacja, w której, ale tylko, bo to jest bardzo ciekawe, że szczególnie, ja tutaj nie mam zastrzeżeń jakby do pana przewodniczącego, ale kiedy słyszę z ust opozycji, a szczególnie Platformy, słowa o tym, że coś jest niepokojącego się dzieje, bo jest dużo wypadków, wydaje mi się, że jedna tragedia smoleńska wyczerpała limit na cały wiek, bo w zasadzie zginęło tyle ofiar, że średnio mamy z jedną ofiarą rocznie, a do tej pory nigdy i wtedy
uderza w drzewo.
Zgoda, ale w sytuacji, w której doszło do tej tragedii, pierwszą rzeczą, jaką wtedy robiono, była próba zwalenia całej odpowiedzialności rzekomo na pijanych generałów, rzekomo na niedoświadczonych pilotów. Po czym, kiedy się okazało, że ani oni nie byli pijani, ani nie ingerowali, a ci piloci byli bardzo doświadczeni, okazało się, że już zdążyliśmy oddać śledztwo Rosjanom, okazało się, że doszło do haniebnej praktyki.
Ja już miałem nadzieję, że pan do tego nie nawiąże.
Ale nie, dlaczego
mi się, że ja nie chcę jest zbyt dużo konotacji takich dotyczących Smoleńska i to
ja
z kulturą mających nie miało wspólnego.
Zupełnie w innym kontekście. Ma dużo wspólnego, dlatego, że wówczas odpowiedzialni, bo wówczas nawet boru nie było na lotnisku, tak? Czyli tej samej służby, o której dzisiaj mówimy. I teraz zresztą były takie głosy, żeby rozwiązać właśnie Biuro Ochrony Rządu z uwagi na niejasną rolę poprzedniego kierownictwa.
Ministrowie
właśnie w katastrofie
smoleńskiej. Że trzeba zastąpić BOR inną służbą.
Więc to jest paradoksalnie, to co dzisiaj mówi opozycja, wpisuje się w to, o czym mówili przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, że ta służba nie była w stanie zabezpieczyć kiedyś najważniejszych osobistości życia publicznego. Ale ja nie chciałbym winą obciążać kogokolwiek winą, kiedy nie znam okoliczności tych nieszczęśliwych wypadków. I to jest właśnie ta łatwość oskarżania bez jakiejkolwiek wiedzy, która powoduje, że nie chodzi o dobro tych najważniejszych osób w państwie, o to, żeby je chroniono przed nie tylko nieszczęśliwymi wypadkami, ale też przed zamachami. Przecież Europa dzisiaj stoi w obliczu, w takim cieniu, coraz większym cieniu i coraz ciemniejszym cieniu zamachów terrorystycznych. Więc ich służba jest bardzo ważna. Oni są ich doświadczenie
no
jest bardzo
Kukiz
potrzebne. Być może
pytanie, jak i co zrobić, żebyśmy my byli bezpieczni jako obywatele, skoro nawet szefowa rządu bezpieczna nie jest.
Panie pośle, ja pozwolę sobie nie poczuwać się do obarczenia odpowiedzialnością za nieco histeryczną narrację opozycji parlamentarnej Platformy Nowoczesnej. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej w niej nie uczestniczymy, ponieważ ona urąga pewnym standardom troski o państwo i jego instytucje.
No jak jeżeli pan przewodniczący czyta coś takiego jak wpis pani profesor Środy, lewicowej działaczki, właśnie nawiązującej do tragedii smoleńskiej, że kierowca tego Seicento przyznał się, że to on spowodował. Były takie tam, był ten wpis, takie treści.
Te opinie twitterowe wygłaszane przez niektórych działaczy politycznych urągają jednak pewnym standardom takich relacji czysto osobistych. No nie można sporu politycznego przekładać na to, aby komuś życzyć niefortunności, wypadku, czy mieć jakieś poczucie satysfakcji z tego, że komuś się wydarzyła krzywda. Odbieram to jako godzące w dobre imię i parlamentarzystów, i polityków, i każdego, kto chciałby się zajmować działalnością publiczną. Nie powinny padać takie słowa z ust działaczy uważanych za autorytety w pewnych środowiskach.
Tym bardziej, że to Leszek Miral był chyba pierwszą osobą z opozycji, która właśnie życzyła zdrowia.
Bo Leszek Miller sam przeżył taki wypadek, wprawdzie lotniczy,
pani
ale
premier,
jako premier.
Ale można po dwóch stronach jakby barykady światopoglądowej zachowywać tą kulturę polityczną, bo czym innym rywalizacja na argumenty, na nawet różnice światopoglądowe, a czym innym zwykłe ludzkie odruchy. I brak tych odruchów odruchów jest bardzo zastanawiający. Jeżeli nie Leszek Miller jest autorytetem dla opozycji parlamentarnej, to może Angela Merkel, czy głowy państw, które natychmiast wysłały życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, natomiast czerpanie satysfakcji z wypadku przez licznych polityków totalnej opozycji parlamentarnej jest rzeczywiście żenujące i mam wrażenie, że opozycja, ta totalna opozycja powinna się bardzo poważnie zastanowić, czy rzeczywiście przemawia przez nią troska, czy już tylko i wyłącznie nienawiść.
Ale zostawiając jakby to i dając kolejną szansę po chrześcijańsku opozycji i rządzącym do tego, żeby rozpoczęli dialog taki, który jest dialogiem, który jeszcze do niedawna nazywał się parlamentarnym, choć to też się zdezawuowało chyba troszkę. Ja chciałbym wrócić do tego, co powiedział Paweł Kukiz i co wielu innych podnosi, czyli czy my jesteśmy tak naprawdę bezpieczni w tych służbach, bo odejście generałów stało, to jest fakt, tak? Zmiany na kierowniczych szczeblach takich instytucji jak BOR, to też jest fakt.
To są dwie różne rzeczy jednak. Armia to jest armia, służby to są służby. Jeżeli chodzi o armię i odejście generałów, to Antoni Macierewicz przed rokiem, kiedy obejmował funkcję ministra, zapowiadał całkowitą zmianę kierownictwa w MON-ie i generalicji. Zapowiedział to i właśnie przed kilkoma dniami skończył te zmiany. Więc tutaj trudno mówić o tym, że czy to daje poczucie bezpieczeństwa, czy nie. Chociaż w tym znaczeniu, że nie z dymisji generałów i powołania nowych generałów ja czerpię poczucie bezpieczeństwa, tylko z faktu, że nasi sojusznicy wypełnili zobowiązania, do których wcześniej nawet opozycja nie śmiała się zgłaszać takich postulatów, bo obecność na flance wschodniej NATO wojsk amerykańskich jest dowodem tego, że ta polityka Antoniego Macierewicza, którą zapowiedział i która, jak możemy się domyślać, była przedmiotem rozmów z naszymi sojusznikami i zapewne to te gwarancje zdecydowały o zmianie stanowiska, bo do tej pory Amerykanie nie zamierzali. Przede wszystkim dlatego, że
szczytu NATO,
większość...
który odbył się 9 miesięcy po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, i chyba trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest to jest efekt całokształtu działań polityki dyplomacji i poprzedniego rządu, i tego rządu, i to...
Całokształtu, to, że ktoś czegoś nie... za przeproszeniem, nie zepsuł. Wyrwało mi się mocniejsze słowo.
Powinniśmy być wdzięczni.
To nie znaczy właśnie, że powinniśmy być wdzięczni. Sukces, niewątpliwy sukces pana prezydenta, ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej jest niewątpliwy, dlatego że poprzednicy nie zgłaszali nawet takiego postulatu. Przekonanie o tym, że szpica NATO w Szczecinie jest szczytem naszych marzeń, było poparte też stanowiskiem Niemiec, które mówiły nie dla sojuszniczych wojsk NATO na wschodniej flance, czyli na granicy wschodniej Polski. Zważywszy na to, że rząd polski nawet takiego postulatu nie zgłaszał poprzedniej ekipy, a dopiero po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy ten postulat się pojawił, zaproszenia wojsk amerykańskich na wschodnią flankę, szczególnie z uwagi na przesmyk suwalski, który jest najbardziej zagrożonym dzisiaj miejscem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w NATO.
Ja się bardzo cieszę, że nikt tego nie zepsuł, niezależnie od tego, kto to zaczął i kto to skończył, ale wydaje mi się, że to jeszcze ciągle ta nasza historia trwa. Arkadiusz Waszkiewicz.
Byłbym bardzo ostrożny w formułowaniu takich hagiograficznych sądów na temat pana ministra Macierewicza i polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez pana prezydenta, jak i rząd. Zawsze z dużą ostrożnością trzeba podchodzić do radykalnych zmian kadrowych, szczególnie w armii, gdzie odchodzą generałowie doświadczeni, mający odpowiednie przeszkolenia, wiedzę, zasób umiejętności potrzebnych do zapewnienia krajowej bezpieczeństwa. Natomiast Nie można z wypadku samochodowego rozpoczynać dyskusji o tym, czy Polki i Polacy są bezpieczni w swoim kraju. Według oceny i służb krajowych, jak i służb zagranicznych, mamy niskie zagrożenie atakiem terrorystycznym. Ono już jest na poziomie marginalnym. Tu jest kwestia i związana z obecnością osób, które mogłyby się takich zamachów dopuścić na terenie Rzeczpospolitej. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne, to należy przytoczyć, że od 1989 roku staraniem każdych rządów było wzmocnienie pozycji obronnej Polski. Stąd też były negocjacje dotyczące akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego prowadzone zarówno przez rząd SLD-owski, jak i ten, w skład którego wchodziła Akcja Wyborcza Solidarności oraz Unia Wolności. Podpisanie traktatu akcesyjnego w 1999 roku. Unia Europejska również daje pewne gwarancje bezpieczeństwa. Nie sądzę, aby należało tak akcentować obecność wojsk amerykańskich w Polsce, tym bardziej, że od 99 właśnie roku mamy w Polsce około 100 tysięcy wojsk natowskich, które są złożone z polskich żołnierzy.
Chyba jednak należy doceniać, dlatego że do tej pory nasz najbliższy partner, sąsiad niemiecki, mówił stanowcze nie dla wojsk sojuszniczych, bo jest czym innym obecność naszych wojsk. Ale jak wiemy z doświadczeń 1939 roku, pakty czasami są niedotrzymywane przez naszych partnerów. W sytuacji realnego zagrożenia, kiedy jest potrzebna błyskawiczna reakcja, obecność tych wojsk ma też charakter czysto prewencyjny. Jeżeli potencjalny wróg wie, że tutaj jest są przedstawiciele najpotężniejszej armii świata, bo amerykańska armia, nawet bez sojuszników z NATO, jest największą armią i żadna z innych, ani chińska, ani rosyjska, nie jest w stanie się z nią równać. Więc ten potencjał daje poczucie bezpieczeństwa dużo większe. Oczywiście myśmy musieli spełnić pewne wymogi. To był wymóg pierwszy określonej kwoty wydatków na obronność. Wymóg drugi, i tutaj nie mogę się zgodzić z tym doświadczeniem generałów, bo część, zdecydowana większość tych generałów, którzy zostali zwolnieni, jednak to doświadczenie nabywali w Moskwie. I to nie jest jakieś straszne być może doświadczenie. Problem polega na tym, że była stawiane przez naszych zachodnich sojuszników kwestia ich lojalności. Okazuje się, że niedawno odkryto w archiwach wojskowych 20 tysięcy teczek rosyjskich oficerów, którzy byli w Wojsku Polskim. To nie byli agenci, to byli Rosjanie, którzy byli oficerami w polskim wojsku do 1989 roku. Czyli można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że tych wyszkolonych oficerów polskich, którzy nie deklarowali się jako oficerowie rosyjscy, mogło być również dużo jako zwykli agenci. I tu jest ten problem, że nasi sojusznicy nie chcieli nam sprzedawać ani najnowocześniejszych technologii z obawy na to, że ten wywiad gospodarczy, wywiad wojskowy jest bardzo sprawny. Nie od dziś wiemy, że wykradanie najnowszych, że dużo taniej jest wykraść najnowszą technologię, niż zbudować centrum badawcze i wygenerować poprzez badania latami. Tak?
No ja jestem zdumiony, że po 28 latach III Rzeczypospolitej polski parlamentarzysta kwestionuje lojalność wysokich rangą generałów Wojska Polskiego względem Rzeczypospolitej. To są słowa niegodne parlamentarzysty, kwestionowanie lojalności, wierności ojczyźnie przez wysokich rangą generałów, którzy na wielu misjach prowadzonych przez polskie wojsko w ramach NATO i innej współpracy obronnej były prowadzone na całym globie.
To znaczy, że pan przewodniczący po prostu nie zna faktów. A część to, że my się nie chwalimy i opinia publiczna nie słyszy o tym, że często są zatrzymywani. Ostatnio zresztą jeden z oficerów Wojska Polskiego jest ścigany listem gończym, bo nawet to akurat już się dostało do opinii publicznej, no bo niestety okazało się, że został zidentyfikowany jako agent rosyjskiego wywiadu. Myślę, że nie tylko rosyjski wywiad penetruje nasze wojsko, ale i myślę, że naszych sąsiadów zachodnich również, bo taka jest natura wywiadu wojskowego. Nasz kontrwywiad sobie nie radzi, dlatego że nasz kontrwywiad w większości był zbudowany o funkcjonariuszy, o oficerów, którzy byli wyszkoleni w Moskwie. Ten sam problem miała Ukraina i tak samo buńczuczne słowa padały o lojalności ukraińskich oficerów, po czym jak doszło do konfliktu, zdecydowana większość generalicji po prostu rzuciła dowody ukraińskie i przeszła na stronę rosyjską, mimo już to byli Ukraińcy.
Kończąc powoli ten temat, wspomnę
jest
tylko...
Jest nieporównywalne. Ukraina była częścią Związku Radzieckiego. Tam są olbrzymie problemy, jeżeli chodzi o kwestie związane z deklarowaną narodowością, czy też afiliacją polityczno-ojczyźnianą, jeżeli można to tak ująć. I nie mylmy faktów z ideologicznie motywowanymi opiniami pana posła o...
Fakty są właśnie
takie, to zostawmy już ten
właśnie
temat.
Są takie, że część oficerów została przyłapana na tym, postawiono im zarzuty.
Zostawmy ten temat, kto jest większym patriotą
współpracy z wywiadem rosyjskim. I trzeba
jest
być
jeszcze większym?
Albo naiwnym, albo niemądrym.
Najnowsze informacje są takie,
że nie mamy obowiązku przez kontrwywiad sprawdzać tego typu informacji. Jeżeli one zostały potwierdzone,
jutro posiedzenie rządu prowadzi profesor wicepremier Gliński. To są najnowsze informacje. Jutrzejsze posiedzenie rządu prowadzi wicepremier Gliński. Pani premier poddana rehabilitacji spędzi w szpitalu na obserwacji jeszcze kilka dni. Nie dziwi was to? A dlaczego nie wicepremier Morawiecki na przykład?
To jest...
No ja wiem, że oczywiście jest pewna gradacja, ale...
Są trzej wicepremierowie z taką samą pozycją. W związku z tym tutaj nie ma żadnej licytacji, no, któryś z nich musiał prowadzić. Prawdopodobnie prowadzi ten, który akurat mógł przygotować się do prowadzenia obrad gabinetu. To jest duża odpowiedzialność, trzeba się po prostu przygotować. To nie jest takie proste.
Też bym w tym nie doszukiwał się jakiejś szczególnej intrygi politycznej.
Ja to tak komentuję na bieżąco to, co te najnowsze doniesienia, bo w tej chwili trwa konferencja prasowa rzecznika rządu. Proszę państwa, mówiliśmy o bezpieczeństwie i dalej będziemy do tego bezpieczeństwa nawiązywać, chociażby w kontekście takiego naszego osobistego poczucia bezpieczeństwa. Wymiar sprawiedliwości ma tutaj do spełnienia ogromną rolę. Wracamy po przerwie.
Gry polityczne.
24 minuty pozostało do 15. Przypomnę, że w grach politycznych dzisiaj Jacek Żalek, poseł Polski razem z klubu Prawa i Sprawiedliwości i Arkadiusz Waszkiewicz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Teraz będziemy rozmawiać o planowanych zmianach w sądownictwie. One schodzą czasem poprzez te aktualne wydarzenia gdzieś tam na plan dalszy, ale kiedyś trzeba będzie się z tym zmierzyć i to pewnie prędzej niż później. Pan nie pośle... Instytucja sędziego pokoju, mniej funkcyjnych w sądach i wiele, wiele innych zmian, które budzą już sporo kontrowersji.
W KRS-ie.
W KRS-ie, w Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest poważny problem z punktu widzenia, tak mówi przynajmniej opozycja, no bo to będzie kolejna pisowska instytucja, jeżeli parlament będzie wybierał sędziów do KRS-u.
Tak jak w części krajów Unii Europejskiej, nikt nie mówi, że to jest złe rozwiązanie. Zresztą można zadać pytanie, czy wybór przez parlament sędziów Trybunału Konstytucyjnego, skoro można wybierać
też jest
najważniejszy organ, który decyduje, który rozstrzyga o konstytucyjności ustaw przez... No, było nie było upolityczniony parlament i to można było, bo rozumiem, że wybrany przez Platformę Obywatelską Rzepliński, sędzia Rzepliński, to nie jest upolitycznienie, ale wybrani sędziowie przez większość Zjednoczonej Prawicy to już na pewno będzie upolitycznienie. Nie, oczywiście jest to przekonanie o tym, że należy szukać dziury w całym. Problem z wymiarem sprawiedliwości jest niestety dużo, dużo głębszy niż nam się wydaje. Troszeczkę będę musiał wrócić do historii. To też historia mojej rodziny, więc przywołam przypadek mojego dziadka, który był przedwojennym sędzią za odmowę wstąpienia do partii, a został z Warszawy zesłany tutaj do województwa podlaskiego. To jeszcze nie było wtedy, nie było takiego podziału
administracyjnego. Przedwojennym sędzią, do której partii?
Do partii...
A, już po wojnie.
Tak, po wojnie. I tutaj zakładał sąd i wyszedł ten słynny dekret z 1946 roku, który pozwalał zostać sędzią osobie bez wykształcenia. Nie było cenzusu wykształcenia, więc nawet nie trzeba było mieć szkoły podstawowej. Takie przypadki były znane naszym historykom z naszego uniwersytetu. Są znane te przypadki sędziów, którzy robili karierę po tym półrocznym przeszkoleniu. Mój dziadek był jednym z nielicznych, który w imię ratowania etosu...
Nie,
proszę mi pozwolić skończyć. W imię ratowania etosu zawodu sędziego zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego, dlatego że było poniżej jego godności. Przeszkolenie osoby, która po pół roku z nadania partyjnego, a wtedy to nadania nie tylko partyjnego, ale i służb, miały pilnować w wymiarze sprawiedliwości, utrwalania, łatwości w utrwalaniu nowej władzy. Problem polega na tym, że z takich danych szacunkowych wynika, że po wojnie zostało około 2000 sędziów, i 2000 sędziów było z tego dekretu z 1946 roku, po takim półrocznym przeszkoleniu. Oni później oczywiście mieli obowiązek skończenia studiów. Różnie to było, bo na przykład sprzątaczki.
Analogia jest taka,
że sędziowie nie mogli być członkami partii, ale właśnie dlatego byli pod bardzo ścisłą kontrolą i służb żelaznego reżimu wtedy, bo uważano, że sędziowie, zresztą te przypadki mordów na żołnierzach niezłomnych, niestety
czyli ta
nigdy
próba
nie
reformy
zostały
w tej chwili wymiaru sprawiedliwości dotyczy tego, żeby rozliczyć się z przeszłością,
nie,
czy
dotyczy,
żeby obywatelom
dotyczy,
było lepiej?
Dotyczy tego, że po pierwsze tego etosu nigdy nikt nie przywrócił, dlatego że nigdy nikogo nie rozliczono. A ci, którzy wtedy sądzili i ich potomkowie, którzy mają świadomość tego, że w sposób niegodny dostali się do wymiaru sprawiedliwości, powoduje, że cały czas są zakładnikami tych, którzy dysponują tą wiedzą. I chodzi o przecięcie tego. To nie jest tak, że wszyscy sędziowie są źli, niegodni. Absolutnie nie. Zdecydowana większość sędziów to są bardzo pracowici, oddani etosowi pracy sędziego. Problem polega na tym, że to tak jak z katastrofą samolotu. Jak rozbije się samolot gdziekolwiek na świecie, to natychmiast ta informacja obiega całą opinię publiczną. A przecież dobrze wiemy, że najmniej ofiar komunikacyjnych jest właśnie z katastrof lotniczych.
No tak,
i tak samo jest z upadkiem każdego sędziego, panie redaktorze.
Tak. I chciałbym
Tak samo jest z każdym sędzią. Jego upadek, jego potknięcie widzi cała opinia publiczna. I problem polega na tym, że w polskim systemie sprawiedliwości nie stworzono, nie udało się stworzyć takiej formuły, która umożliwia oczyszczenie środowiska sędziowskiego z tych, którym to potknięcie się zdarzyło.
Arkadiusz Waszkiewicz.
To teraz pozwolę sobie merytorycznie. W Polsce mamy około 10 tysięcy sędziów pracujących w blisko 300 sądach rejonowych, 40 okręgowych, chyba 11 apelacyjnych. W roku 2015 roku Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące powołania blisko 500 sędziów, które zostały skierowane do prezydenta. I Kombinowanie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy przy sądach mnie zupełnie nie dziwi. Może dziwić tego, kto nie przewidywał tego typu działań. Ja po wyborach w roku 2015 wypożyczyłem sobie taką fajną książkę profesora Garlickiego pod tytułem Piękne lata 30. To dotyczyło tworzenia nowego państwa po zamachu majowym w 26 roku. Analogia jest nie bez przykładu.
Chce pan powiedzieć, że
podawana.
PiS chce zafundować sanację?
No, oni to nazywają przywracaniem ładu konstytucyjnego. Przywracanie ładu konstytucyjnego polega na pisaniu prawa na kolanie i demolowaniu zastałych instytucji, tak jak to zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym. Teraz będzie się robiło przy sądach. Pan poseł dał inną analogię historyczną, przywołując Centralną Szkołę Prawniczą imienia Teodora Duracza. Ona tak się nazywała i ona funkcjonowała do 1953 roku. Tam wystarczyło mieć wykształcenie analogiczne do licealnego, aby móc zostać sędzią, a w przypadku indywidualnych decyzji ministra sprawiedliwości cenzus wykształcenia nie był wymagany. I zawód sędziego jest zawodem szczególnym, bo pośród organów funkcjonujących w systemie trójpodziału sędzia jest jedynym przedstawicielem władzy, który musi mieć określone kompetencje. Po pierwsze wykształcenie i doświadczenie. Ukończyć trudne studia, zrobić specjalizację na aplikacji sędziowskiej, żeby mieć otwartą drogę do powołania do zawodu sędziego. Ja się obawiam, że Prawo i Sprawiedliwość demolując Krajową Radę Sądownictwa, która jest organem konstytucyjnym stojącym na straży niezawisłości, niezależności sędziowskiej, bo podnoszona przez pana redaktora zmiana ustawy i sposobu powoływania członków KRS-u zakłada wygaszenie kadencji członków obecnych. Zostanie powołany nowy organ, który będzie opiniował pozytywnie posłusznych władzy sędziów, a w obliczu władzy, która ma skłonności lekko autorytarne, depczące zasady praworządności, demokratycznego państwa prawa, idące na wojnę ze społeczeństwem obywatelskim, władza sądownicza jest taką redutą praworządności i ochrony praw obywatelskich. Także ja z niepokojem obserwuję to, co Prawo i Sprawiedliwość robi w zakresie ochrony swobód, wolności, praw obywateli.
Rozumie pan poseł ten niepokój? Choć trochę?
Widzę, że kolega przewodniczący miał mówić o argumentach, a przeszedł płynnie do litanii opozycji, że naruszenie konstytucji, zasad obywatelskich. Oczywiście to wszystko nijak ma się do sytuacji, w której sędzia wydaje orzeczenie bez zapoznania się z materiałem zgromadzonym w aktach. Ja znam takie przypadki, kiedy sędzia nie przeczytał akt, wyszedł, wydał wyrok, po prostu wyssany z palca. Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, a sędzia nie ponosi żadnych konsekwencji. Tu chodzi o po prostu sądy dyscyplinarne. Chodzi o sądy dyscyplinarne, które nie działają.
Niesłusznie naliczył karę, nie ponosi tej konsekwencji i tak dalej, i tak dalej.
Trochę ale to chodzi o to, urzędnik
że reforma samorządowa jest potrzebna.
Chodzi, urzędnik ponosi konsekwencje.
Są sitwy w gminach.
Ale nie, to, że są sitwy w gminach, to od tego jest
prokuratura. Może nie wracajmy.
Sitwy się zawsze znajdą, tak? Korupcja zawsze się znajdzie. Tam, gdzie są środki publiczne, tam zawsze się znajdzie i to niezależnie od barw partyjnych. Cwaniaków mamy pełno wszędzie, bo oni są w stanie się dostać do każdej partii, z reguły rządzącej tam najchętniej przychodzą. Chodzi o to, że wymiar sprawiedliwości nie był w stanie oczyścić się z tych sędziów, którzy byli dyspozycyjni wobec władzy, którzy dostawali dyspozycje, którzy sami się zgłaszali. Bo dobrze wiemy, że ja na przykład, ja z własnego doświadczenia wiem, że zgłasza się w tej głośnej sprawie, w której Aleksander Kwaśniewski ułaskawił Ryszarda Kalisza po tym, jak mnie pomówił. Była próba osądzenia mnie, a tam sędzia zgłosił się sam. Proszę sobie wyobrazić, sędzia wybiera sobie polityka, którego skaże. No przecież to jest karygodne. Akurat wtedy ławnicy powiedzieli absolutnie nie zgadzamy się na taką egzekucję sądową. Ale takich przypadków było więcej. Ja tego doświadczyłem na własnej skórze. Problem polega na tym, że jeżeli jest czym innym niezawisłość sędziowska i na jej straży musimy stać bezwzględnie. Nie chciałbym, żeby był jakiś czy SLD-owski, czy PiS-owski, czy jakikolwiek inny wymiar sprawiedliwości. Co do tego się chyba zgodzimy.
Jak najbardziej, panie pośle.
Chcemy, żeby byli niezawiśli, ale niezawisłość nie oznacza bezkarności w sytuacji, w której się łamie przepisy prawa. Bo niezawisłość nie od prawa.
Od tego jest postępowanie dyscyplinarne. Ale...
No tak, i właśnie to postępowanie dyscyplinarne, w którym pijany sędzia powoduje wypadek, w którym są ofiary śmiertelne, skutek jest jaki? Może mi pan powiedzieć, ilu sędziów zostało skazanych?
Na 10 tysięcy sędziów rozpatrujących rocznie miliony spraw zdarzą się przypadki, kiedy autorytet jest podważany przez osoby wykonujące zawód. Zdarzają się błędy sędziowskie, ale na litość boską.
Ja
w samym klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości można wymienić liczne przykłady bezmyślnych wypowiedzi, indolencji, malkontenstwa, ale nikt nie proponuje reformy Sejmu, czy zlikwidowania, czy ograniczenia jego roli.
Nie, tylko że Sejm na całym świecie i za głupotę swoją jesteśmy rozliczani co 4 lata. Wyborcy słyszą, jeżeli oceniają, że to, co mówiliśmy, to, co robiliśmy i nie zasługuje na ich mandat, na ich głos, to nie dostajemy tego głosu. A w przypadku sędziego jesteśmy całkowicie bezradni. I chodzi o to, że nie chodzi o walkę z całym wymiarem sprawiedliwości, bo to jest mylne wyobrażenie. Chodzi o to, żeby stworzyć mechanizm, że ci pojedynczy, którzy psują, tak? Bo jest, tak jak mówię, dziesiątki sumiennych sędziów. Znam, przecież kończyłem Wydział Prawa, tak jak pan przewodniczący, moi koledzy, którzy do 4 w nocy ślęczą, przygotowują uzasadnienia, bo są obciążeni pracą. To już jest inna sprawa, że mamy zbyt dużo tych sędziów, którzy pełnią funkcję i nie orzekają.
O, i tu wchodzimy już merytorycznie.
To już Jarosław Gowin próbował zmienić to. Więc, ale KRS nie stał na straży tych rozwiązań, nie zaproponował: dobrze, wprowadźmy niezależny sąd dyscyplinarny, który będzie egzekwował, to znaczy wybierzmy tam najlepszych sędziów, którzy w układzie koleżeńskim i od układu koleżeńskiego nie zależą, ale nie zaproponowano. I to burzy opinię publiczną. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, postawiając ten postulat reformy wymiaru sprawiedliwości, po raz drugi dochodzi do władzy i otrzymuje zdecydowaną, bezwzględną większość głosów w parlamencie? No przecież z tego właśnie postulatu, bo Polacy mają poczucie,
przez parlament będzie w stanie egzekwować te właśnie kwestie odejścia.
Ten parlament... Ten parlamentarzyści, ci sędziowie będą mieli wreszcie nie tytuł wynikający z układów koleżeńskich, tylko tytuł wynikający z bezwzględnego poparcia społecznego, czego wyrazem będzie wola parlamentarzystów, żeby najlepsi sędziowie, nie pozostawiający złudzeń, bo tu nie chodzi o to, żeby karać sędziów, absolutnie nie, żeby eliminować tych, którzy godzą w godność wykonywanego przez sędziów zawodu. Trzeba pamiętać o jednym, możemy wszystko zastąpić, za wyjątkiem. Jest jeden zawód, który jest nie do zastąpienia. To jest zawód sędziego, dlatego że państwo narzuca, odmawia nam prawo dochodzenia sprawiedliwości inaczej niż przez sąd. Możemy zastąpić szpital w ten sposób, że nie będziemy korzystać z publicznego, tylko zapłacimy za prywatny. Możemy zastąpić cały system edukacji poprzez to, że nie wysilamy naszego dziecka do szkoły publicznej, tylko do prywatnej. Możemy wszystko zastąpić, nawet policję, tak? Bo sobie zapłacimy za ochroniarza, ale nie zapłacimy sobie za sąd. A są niestety tacy, którzy płacą i wiedzą, jak kupić dobre orzeczenie, chociażby dlatego, że w małych, szczególnie w małych, to zresztą to już przeszło do takiej kultury powszechnej poprzez film Układ, gdzie są powiązania sędziowie z adwokatami w małych ośrodkach, gdzie dotarcie do tego adwokata daje już gwarancję takiego, a nie innego orzeczenia. Chodzi o to, że potrzebujemy tego...
Czy reforma spowoduje, że będziemy mieli gwarancję, że tak się nie będzie działo, nawet jeżeli...
Nie,
tak
będziemy mieli gwarancję, że sędziowie będą mieli poczucie, że nie są bezkarni, że za złamanie, nie za orzeczenie, nie pomyśli jakiegoś ugrupowania, tylko za złamanie prawa, tak? Kiedy w sposób oczywisty sędzia ma przepis prawa, i nie stosuje go. Albo stosuje zupełnie inny. Przecież takich uchyleń przez Sąd Najwyższy, który bardzo często się łapie za głowę.
Ale apelacja, kasacja, to wszystko służy do eliminowania błędów ewentualnych popełnionych w procesie.
Dobrze wie, że większość tak naprawdę, większość spraw, która jest rozstrzygana w dwuinstancyjnych sądach, nie podlega kasacji. Bo wartość przedmiotu sporu decyduje o tym. I taki sędzia może wszystko w drugiej instancji, bardzo często się zdarza, zdarza, że akta nie są nawet te płytki, bo teraz jest obowiązek nagrywania, nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, nie protokoły, tylko nagrywania. I te płytki są zalakowane w 99%. Sędziowie niestety nie zapoznają się z nimi. Biorą czasami, albo i nie biorą, po prostu ostatnie pismo procesowe i na tej podstawie wydają orzeczenie, przepisując bardzo... Oczywiście, że się przygotowuje, no ale sędzia ma możliwość zalogowania się do systemu, jeżeli tego nie zrobił, a w tak niestety znam takie przypadki, że sędzia tego nawet nie zrobił, czyli wydał wyrok nie zapoznając się ze stanem faktycznym. To jest karygodne. Czy znają Państwo przypadki? Po prostu, bo w mojej ocenie taki sędzia natychmiast powinien być odsunięty.
Od tego jest przewodniczący danego sądu, od tego jest...
A jeżeli przewodniczący tak właśnie robi?
Konkludując, im mniej władza ustawodawcza będzie gmerać przy systemie sądownictwa, tym lepiej dla ochrony i bezpieczeństwa porządku prawnego w Rzeczpospolitej.
Jak długo będziemy utrzymywać patologię, że sędzia nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nawet za pogwałcenie zasad prawa, tak długo będziemy wystawiać na próbę wszystkich obywateli, którzy szukają sprawiedliwości w sądach, a niestety jej nie znajdują. I w moim biurze poselskim takich spraw jest najwięcej. Właśnie takich. I wszystkich opcji zresztą parlamentarzystów można o to zapytać. Najwięcej spraw jest, trafia do parlamentarzystów i mamy interwencji w sytuacjach, w których zapadają orzeczenia zupełnie z kosmosu.
I tu stawiamy kropkę, panie pośle. Dostałem informację, że game over, czyli po grach politycznych już w ten poniedziałek. Bardzo Państwu dziękujemy za towarzyszenie nam podczas tego spotkania. Następne gry w poniedziałek, jak zwykle o 14:10.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Gry polityczne.